Ja myślę, Waldemar Pawlak.
Pan prezes Stępień w swoim uzasadnieniu dał bardzo jasną i precyzyjną wykładnię, mówiąc, że jeżeli jesteśmy w państwie prawa, to nie powinniśmy przejmować metod tego państwa totalitarnego.
Czy pan będzie chciał odwołać marszałka Sejmu za to?
Jeżeli tutaj widzimy takie działania władzy, która nie widzi barier, bo to przecież nie jest tylko przypadek odosobniony, bo pan premier, pan marszałek Dorn postąpił tak, jak pan premier zalecał, że na każdego z sędziów coś się znajdzie, więc jeżeli nie na niego, to może na jego rodzinę. I myślę, że tutaj jest problem takiego, nie wiem, jeżeli dobrze pamiętam, syndromu sztokholmskiego, to znaczy, że prześladowani przejmują metody prześladowców i zaczynają tymi samymi metodami przywracać praworządność i sprawiedliwość, ale to już nie będzie ani prawo, ani sprawiedliwość. I wydaje się, że w tej sprawie należy osoby publiczne zlustrować do spodu, jeżeli sobie publiczni życzą, to nawet ze wszystkimi danymi. Natomiast co do osób, które nie uczestniczą w życiu publicznym, po prostu zamknąć te archiwa na 50 lat i po 50
latach
badać.
Ryszard Czarnecki w sprawie marszałka Sejmu i listu tylko.
Tak, oczywiście. Ja
mogę zawęzić.
Chciałem właśnie mówić o liście pana marszałka Dorna, a nie o taniej publicystyce, jaką jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Co do listu marszałka Dorna, to ja się zgadzam wyjątkowo z panem posłem Zemka, przedstawicielem SLD. Tak dobrze, że taki list powstał. Pan ma rację.
Wszystko widać, czarno na białym.
Ale zobaczymy, w jakiej sprawie się zgadza Ryszard Czarnecki, właśnie? Bo to był haczyk.
To wiemy, to wiemy. I to do tego jeszcze z przynętą niezłą.
Słusznie przejrzała moje
Panie pośle, znam pana tyle lat, także...
Z wzajemnością, panie redaktor. Natomiast chciałem powiedzieć w ten sposób, że no oczywiście marszałek Sejmu wyszedł z założenia, że członkowie Trybunału Konstytucyjnego powinni być jak żona Cezara poza podejrzeniami i że pewne koneksje rodzinne mogą mieć wpływ na decyzje tych osób w czasie wydawania...
Pana marszałka ojciec uczył na marksizmu leninizmu.
Po prostu panie, straszne, co pan mówi.
Pana marszałka pan tu dyskwalifikuje teraz.
Szacunkiem słucham tego, co mówi przedstawiciel SLD. Proszę o wzajemność.
Dobrze. A uważa pan, że babcia, dziadek, mama, tata... Też, wszystkich. Znaczy, wszystkich, jak bliskich, to bliskich. No dlaczego tylko mąż albo żona?
Może uważam, ktoś jest... że powinniśmy wiedzieć, jakimi motywami kierują się członkowie Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast przy
i na
okazji...
przykład w jakim ugrupowaniu przed wojną byli ich rodzice, czy tam dziadowie i tak dalej.
Tak daleko, można... nie róbmy tego ad absurdum tej sprawy.
A dlaczego ad absurdum?
No, tylko do
KPP ma duży wpływ na Polskę.
Oczywiście, natomiast uważam, że można mieć to, prawo
do kogo by pan zawęził?
Można mieć prawo wiedzy na temat tego, kto co robił z bardzo bliskich osób. Z
ale to do kogo by pan wywędził? Męża, żony, kochanki?
Znaczy to już jest pytanie do pana Ludwika Dorna, myślę, że najbliższej rodziny. Ale przy tej
ale
okazji,
nie, kto to jest bliski, nie wiem, czy matka, ojciec też, nie? Prawda, dziad?
Być może, proszę pani, być może. Natomiast chciałem powiedzieć, że przy tej okazji nastąpił bardzo brutalny atak ze strony SLD na Instytut Pamięci Narodowej. Ja tego instytutu będę bronił. Uważam, że SLD ma jakąś obsesyjną chęć walki z IPN-em, chce go zlikwidować, o czym głośno mówi. Ale... I to jest źle, panie pośle.
IPN się sam skompromitował, ale IPN się sam, no przecież
nie, ale
tyle,
premier
tyle razy się
Jerzy
skompromitował.
Uciekł od odpowiedzi. Przepraszam, premier Jerzy Buzek uciekł od odpowiedzi w sprawie lustracji rodzin sędziów Trybunału.
Nie trzeba obalać IPN-u.
Chciałoby się, aby marszałek Sejmu reprezentował majestat w Rzeczypospolitej jako druga osoba w państwie. I te działania, także fakt, że urządzono taki spektakl z panem posłem Mularczykiem, który miał ewidentne wpadki na terenie Trybunału Konstytucyjnego, niedobrze świadczy o obronie właśnie pozycji, racji stanu w Polsce. To mnie bardzo martwi. To wszystkich nas powinno martwić. Nie powinniśmy się zachowywać aż tak skrajnie partyjniacko, że bronimy każdego swojego, nawet jak ma ewidentne wpadki. Ale ponieważ ja jeszcze nie dyskutowałem sprawy lustracji z państwem tutaj, to ja powiem jeszcze jedno, dwa zdania więcej. Otóż była ustawa z 97 roku, która mówiła o pewnym sposobie lustrowania. Ponieważ no, niestety Prawo i Sprawiedliwość przyjęło, że nic, co się działo w ciągu 16 czy 17 lat, nic nie było dobrego. Wobec tego nie można było znowelizować, jak rozumiem, tej ustawy, tylko trzeba było pisać nową. Znowelizacja tej ustawy bardzo prosta.
Panie premierze, przypomnę, że to Jan Rokita, który jest teraz w Krakowie, dążył do tego, żeby...
Także, ale cztero...
Przede wszystkim!
4-5-krotne, ja mówię wobec wszystkich, tak jest.
Pan premier użył określenia Prawo i Sprawiedliwość, więc proszę dodać Platforma Obywatelska
liczne ugrupowania
nie
przyznają dzisiaj, że wydarzyło się jednak coś dobrego w ciągu 16-17 lat. Na przykład stworzono Instytut Pamięci Narodowej. W tym samym czasie, mniej więcej, jak uchwalano lustrację, którą należało przyspieszyć 3-4-krotnie, więcej sądów orzekających, nie 1 czy 2, tylko na przykład 8, 10, błyskawicznie działać. Należało również wzmocnić
finansowo. Miał pan wszelkie instrumenty do tego, żeby to czynić.
Mieliśmy duże trudności.
Ile lat temu powstał IPN?
Ja jednak odpowiem panu przewodniczącemu. Ja nie używam słowa sekretarz, bo to niezręczne słowo.
Panie
przewodniczący, wiedząc, jaką pan pełni funkcję. Chciałem panu powiedzieć, że mieliśmy duże problemy, trzeba przyznać, bo wiele z naszych takich inicjatyw, na przykład odebranie statusu nadzwyczajnych emerytur dla ludzi, którzy działali w aparacie bezpieczeństwa, zostało blokowane na przykład przez pana prezydenta w tym czasie. Nie mieliśmy takich możliwości działania. My to właśnie na przykład chcieliśmy zrobić. Nie udało się. Również wiele naszych inicjatyw dotyczących... Pana prezydenta Kwaśniewskiego, tak jest, zgadza się.
Staliśmy wtedy po jednej stronie barykady i ja bym bardzo pana prosił, bo chciałem tylko pana zapewnić, że nadal stoimy.
Dlaczego pan przewodniczący, dzisiaj nie chce przyznać, że znowelizowanie tamtej ustawy, rozszerzenie być może zakresu tych osób, które miały pisać oświadczenia, byłoby najprostszym sposobem. Ale wtedy należałoby, ja tylko skończę, panie przewodniczący, należałoby wtedy przyznać, że coś jednak było dobrego w czasie III Rzeczypospolitej.
Chociażby fakt, że w pana rządzie pan profesor Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości, to już było coś niebywale dobrego w tamtych czasach, natomiast odpowiadam.
Dzięki premierowi Buzkowi, który zrobił ministrem Lecha Kaczyńskiego.
Oczywiście i za co zawsze będziemy mu wdzięczni, ale panie premierze.
Paru innych dobrych ministrów, premier Buzek.
Panowie nie wszyscy naraz.
Pozwólcie.
Roman Giertych.
Dziękuję. Dziękuję, panie rektor. Po pierwsze, krótkie przypomnienie faktów. Za tą ustawą ostatnio głosował PiS, Samoobrona i PSL.
Bez posła Wody.
Bez posła Wody. Tak. Natomiast za panią Teresą Lisz głosował PiS, Platforma i SLD.
Bo poprzednia była jeszcze gorsza.
I wreszcie, panie redaktor, ja mam wrażenie, że komuś w tym wszystkim trochę jednak chyba zależy, żeby tak zamieszać z tą lustracją, żeby wszyscy mieli na tyle dosyć, żeby zgodzili się na opcję zamknięcia archiwum na 50 lat. Ja jestem zwolennikiem ujawnienia
dla osób publicznych
bez ograniczeń wszystkich dokumentów. I jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu ciągle będą powtarzane różne zarzuty, będą wyciągane teczki, będą publikowane dokumenty. Na wszystkich osób publicznych wszystko ujawnić, a resztę być może zamknąć dla osób prywatnych.
Dobrze, to jeszcze będzie temat powracający. Teraz walka o demokrację. O demokrację walczy Aleksander Kwaśniewski. Pojawiły się informacje w TVN24, w portalu TVN24, może jak to się nazywa, TVN24.pl, także... że pan Aleksander Kwaśniewskiego fundacja jest sponsorowana przez pana Pińczuka. No i tak, SLD oczywiście broni Aleksandra Kwaśniewskiego, że to nic złego, że ukraiński biznesmen finansuje fundację pana prezydenta Kwaśniewskiego, Janusz Zemk.
Więc właśnie bardzo dobrze, że pani podkreśliła, że jest to finansowanie i pomoc dla fundacji, a nie dla pana Kwaśniewskiego, bo to są dwie różne rzeczy.
Ale przez pana Pińczuka.
Dobrze. I teraz właśnie, jeśli chodzi o tego pana. Otóż ja powiem szczerze, że ja nie mogę zrozumieć, dlaczego Ukrainiec jest, że tak powiem, zły, jeżeli wspiera finansowo działalność na fundacji, która ma pomagać wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej.
Ja tylko przypomnę, że Ukrainiec był po drugiej stronie barykady.
Ale Ukrainiec obecnie sponsoruje fundację, których celem jest wejście Ukrainy do Unii. A Ukrainiec, który pomaga, żebyśmy razem robili euro, jest godzien, żeby nosić go na rękach. Otóż moim zdaniem operacja miała charakter absolutnie nielegalny. Każdy to może sprawdzić, na jakie cele owe środki przekazano.
Ale panie proszę, nie mów, że to nie było
ale ja tutaj nawet nie widzę
o to, czy
takich
to jest etyczne, czy
moim
to jest
zdaniem
nie...
tak, no. Jeżeli fundacja legalnie działa, otrzymuje legalnie środki na cele zgodne z polską polityką, bo naszą racją jest to, żeby Ukraina weszła do Unii, to ja tu naprawdę nie widzę jakichś nadzwyczajności.
Kwestionuję tę tezę, którą pan poseł Zemke formułuje, a co więcej kwestionuję tezę, którą bardzo wiele osób sformułowało w ciągu ostatnich dni w tej sprawie. Uważam w oparciu o moją wiedzę prawniczą, że mamy do czynienia z czynem nielegalnym i o charakterze kryminalnym, który powinien być ścigany. Ponieważ w Polsce finansowanie działalności politycznej ze źródeł zagranicznych jest zakazane pod rygorem sankcji karnych. Działalność fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego na rzecz wejścia Ukrainy do NATO, czy na rzecz zrobienia czegokolwiek z Ukrainą, bez najmniejszych wątpliwości jest działalnością polityczną, a nie kulturalną. Jest prowadzona w Polsce i w związku z tym jej finansowanie zagraniczne jest czynem karnym. W tej sprawie zostały złamane zarówno standardy etyczne, ponieważ tak czy owak żadna głowa państwa nie powinna była pozwolić sobie na to, żeby pozwolić się finansować przez ludzi, którzy są ściganymi, czy byli ścigani międzynarodowymi listami gończymi.
Nie, nie jest, jest, ale on nie jest ścigany listem międzynarodowym. No.
Z tego, co czytałem, był w każdym
Pani razie. Julia Pitera, minęła się sprawdzą, sprawdziliśmy, sprawdziliśmy, czy jest na liście osób, które nie są wpuszczane do Stanów. Nie ma tam pana Pińczuka. Nie ma tam pana Pińczuka.
Więc w każdym bądź razie dziękuję za sprostowanie.
Proszę.
Ta wiadomość była podana publicznie.
Przez Julię
Otóż,
Piterę.
Tak czy owak, naruszeniem standardów jest finansowanie zagraniczne własnej działalności politycznej w kraju ze strony głowy państwa, byłej głowy państwa. Natomiast uważam, że kompetentne czynniki prawne winny sprawdzić to, jaką sankcję ponosi osoba, która podejmuje się w Polsce prowadzenia działalności politycznej za finanse zagraniczne, ponieważ od dobrych kilku lat tego typu rzecz jest w Polsce zdecydowanie zakazana. Uważam, że Aleksander Kwaśniewski powinien te pieniądze oddać.